Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami teraz i na wieki. Drodzy, słuchajmy się słowa, które są podstawą dzisiejszego rozważania. Są one zapisane w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale od 1 wiersza. Posłuchajcie. Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła Niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. A Ciebie, Święty Boże, prosimy, poświęć te słowa w naszych sercach, tak abyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale i wykonawcami Twojego słowa. Amen. Dzisiaj świętujemy koniec roku szkolnego. No może nie wszyscy jeszcze świętują koniec zmagań z sesją, z nauką, ale ogólnie, jakby nie patrzeć, spotykamy się w radosnej atmosferze. No bo co jak co, ale już niebawem, już wkrótce rozpoczniemy nasze urlopowo-wakacyjne przygody, szaleństwa i ten długo, niekiedy przez całe 10 miesięcy, wyczekiwany odpoczynek. Zazwyczaj z tej okazji na nabożeństwie kończącym rok szkolny rozważa się teksty mówiące głównie o mądrości albo ten przez wielu doskonale znany tekst z drugiego listu Tymoteusza, który nam tutaj Janek przeczytał: ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś. Zazwyczaj myśl, jaka płynie z tych słów, z tych wersetów, ma nas zachęcić do tego, by w czasie wakacji, robiąc sobie wolne od wszystkich obowiązków, od pracy, nie robić sobie wolnego od Pana Boga. Myślę, że doskonale znamy i tego nawet niektórzy się spodziewali, przychodząc dzisiaj na zakończenie, dzisiaj na to nabożeństwo z okazji zakończenia roku szkolnego. Dzisiaj jednak mamy zupełnie inny tekst. Tekst powołania pierwszych apostołów. Za każdym razem, kiedy go czytam, to w głowie słyszę te słowa: od tej pory ludzi łowić będziesz. Chyba nie pomylę się nadto, jeśli założę, że chyba większość z nas zna te słowa, a przynajmniej kiedyś je słyszało. No bo historia o cudownym połowie ryb, o powołaniu apostoła Piotra jest stosunkowo popularna. W szczególności, jeśli kiedykolwiek uczestniczyło się w lekcjach religii albo w lekcjach szkółki biblijnej. Myślę, że możemy spytać dzieci. Znacie tę historię o cudownym połowie ryb? Słyszeliście o niej? Głośniej. Nie musicie wstawać, tylko powiedzcie głośno. Tak czy nie? No skoro oni znają, tak, to myślę, że każdy z nas gdzieś tam kiedyś słyszał tę historię, te słowa. Sam pamiętam, jak pewnego razu, otrzymałem od pani katechetki taki rysunek. Właśnie był tam sobie rybak rzucający sieci i ten werset. I to mi tak zapadło w pamięć, że nawet dzisiaj dokładnie pamiętam, to nie był ten sam rysunek, ale pamiętam, jak on wyglądał. Ale nawet jeśli ktoś nie miał takich doświadczeń i pierwszy raz dzisiaj usłyszał ten tekst, to wydaje mi się, że sam motyw tego biblijnego łowienia ludzi jest równie dobrze upowszechniony. Mimo tego, że... Jeszcze nie, Piotrek. Mimo tego, że znamy tę historię, to warto wgłębić się w nią jeszcze raz. Wgłębić się w to podobieństwo, aby na nowo je zinterpretować i wydobyć z niego wskazówki na naszego praktycznego, tak? Dla naszego codziennego życia. Więc spójrzmy jeszcze raz na to podobieństwo. Spróbujmy sobie go omówić. Na początku widzimy Jezusa stojącego nad brzegiem jeziora Genezaret. Możemy sobie wyobrazić, że żar leje się z nieba i jest niemiłosiernie gorąco. Myślę, że nie trudno nam sobie to wyobrazić w obecnych warunkach, jakie przeżywamy przez kilka ostatnich dni. Więc wyobraźmy sobie, jest taki wielki upał i Jezus stoi nad brzegiem jeziora Genezaret. Przed nim, widzimy, tłoczą się wielkie tłumy ludzi, którzy przybyli, by posłuchać jego nauczania. No tylko jak na to patrzymy, to możemy zauważyć, że rodzi się pewien problem. Jezus jest jeden. Ludzi, czytamy, że są wielkie tłumy. Problem techniczny. No jak tutaj zrobić, żeby ci wszyscy ludzie mogli słyszeć Jezusa? Jak tu rozwiązać ten problem? I kiedy ten żar dalej się leje z nieba, kiedy ci ludzie stoją i nadstawiają ucha, żeby cokolwiek usłyszeć od Pana Jezusa, nagle jego spojrzenie pada na rybaków znajdujących się obok. Na łodzie, jak czytaliśmy. Rybacy pracują właśnie w pocie czoła, czyszcząc sieci po nieudanym połowie. Czyszczą je, ponieważ skoro nie udało im się nic złowić tego poranka, to kolejna szansa będzie dopiero następnego dnia. Wiecie, miałam to samo rozważanie jakąś godzinę temu w domu opieki Emaus i tam mi powiedzieli, ja się na tym zupełnie nie znam, ryby łowiłem raz w życiu, może na Mazurach, jak byłem z tatą, ale tam mi powiedzieli, że w ciągu dnia są bardzo małe szanse na to, żeby złowić jakieś ryby. Tak też podobno było, czytałem w komentarzach, w tym jeziorze Genezaret. Najlepiej łowiło się ryby, największą szansę na połów miało się w nocy. No i zobaczcie, ci rybacy nie złowili nic, czyszczą sieci. Ci rybacy są tak naprawdę, możemy powiedzieć, przypadkowymi słuchaczami nauczającego Pana Jezusa. Gdyby nie to, że nie złowili żadnych ryb, to pewnie by ich tam nie było, bo poszliby sprzedawać cały połów na targ i nie słyszeliby tego, o czym nauczał Pan Jezus. A zobaczcie, oni byli przypadkowymi słuchaczami, a mimo to Jezus zwraca się do jednego z nich, Szymona Piotra, i prosi go, mówiąc, prosi go o użyczenie łodzi, po to, żeby mógł z niej nauczać. Kolejne. Tak, Jezus wsiada do łodzi, ponieważ teren w tamtej okolicy był tak ukształtowany, że oddalenie się nieco od brzegu na łodzi, tak, na wodę, sprawiało, że głos Jezusa lepiej się rozchodził. Gdzieś przeczytałem, że ten brzeg był tak ukształtowany jak amfiteatr. Wiecie, że jak jedna osoba mówi i jej głos odbija się od brzegów, od amfiteatru, przez co wszyscy zgromadzeni ludzie, czy zdecydowana większość, masz większą szansę, aby go usłyszeć. Dzięki temu, że Jezus wybrał tę łódź, to ten prosty, zwykły, niczym nie wyróżniający się rybak Piotr ma szansę wysłuchać całego kazania Jezusa. Myślę, że moglibyśmy powiedzieć, no, że znajduje się w takim szachu, tak? No, pożyczył łódź Jezusowi, sam pewnie ją też steruje w jakiś sposób, no i nie ma jak uciec. Nie ma gdzie się schować przed kazaniem Pana Jezusa, więc musi tam siedzieć i wysłuchuje dzięki temu całe jego kazanie. Wydaje się, że i po tym kazaniu, tak? Wydaje się, że Piotr jest pod bardzo wielkim wrażeniem Pana Jezusa. Ponieważ, jak dowiadujemy się później, przystał na tę absurdalną z rybackiego punktu widzenia propozycję Jezusa, aby ponownie zarzucić sieci. Tak jak mówiłem, to nie miało żadnego sensu, bo rybacy wiedzieli, że dzień nie jest odpowiednim miejscem na połów. Jednak Szymon Piotr przystał na tę propozycję. Na polecenie Jezusa wypłynął na głębię. I pomyślcie, jakie musiało być jego zdziwienie, gdy sieci napełniły się po same brzegi. To był cud, to było coś niewyobrażalnego, że nagle w środku dnia sieci się urywały. Jedna załoga nie mogła sobie poradzić z tym całym obciążeniem, więc musieli wezwać swoich przyjaciół z innej łodzi. Ryb było tyle, że Piotr potrzebował pomocy innych ludzi. Taki wielki dobrobyt, taki cud. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, jakie to wydarzenie miało wpływ na Piotra? Patrząc na relację ewangelisty, w którym opisuje zachowanie Piotra, możemy być nieco zdziwieni. Dlaczego zdziwieni? No bo pamiętacie, po takim cudownym połowie Piotr padł na kolana przed Panem Jezusem i zamiast powiedzieć: Jezu, dzięki Ci, teraz pójdę za Tobą, mogę za Tobą iść, bo z Tobą mi niczego nie braknie, skoro Ty dałeś taki wielki połów. Ja chcę z Tobą iść. Czy tak się Piotr zachował? Czy tak powiedział? Nie. Piotr padł na kolana i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Czy to nie jest dziwne? Czy to jest normalne, takie zachowanie? Dlaczego tak postąpił? Dlaczego tak powiedział? Na kolanach prosi o zostawienie go w spokoju? Czyżby od upału tak troszeczkę poprzestawiało mu się w głowie? Albo coś innego? Nie, moi drodzy. On po prostu, podobnie jak prorok Jeremiasz 500 lat temu, o czym możecie przeczytać w 6 rozdziale Księgi Izajasza, w spotkaniu ze świętym Bogiem zauważa swoją grzeszność i niedoskonałość. Widzi tę wielką różnicę. Tak jak Izajasz widział tron Pana i cheruby, które śpiewały Bogu: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Tak teraz Piotr na tej łodzi widzi, że przed nim stoi Bóg, a on jest tylko zwykłym, grzesznym, niedoskonałym człowiekiem. Zauważa tę wielką różnicę pomiędzy nim a człowiekiem. Wcześniej prawdopodobnie, możemy przypuszczać, uważał Jezusa za być może co najwyżej świetnego nauczyciela, świetnego wędrownego mówcę. I być może dlatego zgodził się wypłynąć na głębię i zarzucić te sieci jeszcze raz. Ale postrzeganie Jezusa przez Piotra zmieniło się całkowicie, kiedy doświadczył cudownego Bożego działania. Ten cud potwierdził, że Jezus jest Bogiem. Czego możemy się nauczyć z tego fragmentu? Otóż tego, moi drodzy, że służba Bogu rozpoczyna się od uznania Chrystusa za prawdziwego Boga. W momencie, kiedy wyznajemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, wtedy zaczyna się nasza służba. Nie później, ale w momencie, kiedy uznajemy Go za naszego osobistego Zbawiciela. Od rozpoznania Bożej świętości, od uświadomienia sobie tej ogromnej przepaści pomiędzy Bogiem a nami, wtedy doświadczamy łaski, która daje nam siłę do życia. Mimo tego, iż w żadnej mierze na to nie zasługujemy, to On, Bóg, przychodzi do nas i kieruje swoje wezwanie. Tak wyglądał moment powołania Piotra. Od tej chwili ofiaruje on Chrystusowi nie tylko swoją łódź, ale całe swoje życie. I pada w tym momencie to wreszcie niesamowite stwierdzenie: ludzi łowić będziesz. Jezus mówił o łowieniu ludzi do Piotra, ponieważ Piotr był rybakiem. Piotr rozumiał, jaki ten obraz niesie przesłanie. Dla nas może nie jest to takie oczywiste. No bo co to znaczy być rybakiem ludzi? To kogo należy to zadanie? Jak być rybakiem ludzi? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale czasami tak jest, że myślimy, iż to zadanie spoczywa na barkach tych, którzy są reprezentantami Kościoła. Tak? No bo to Kościół powinien łowić ludzi, żeby jak najwięcej osób było zbawionych, żeby Kościół się rozrastał, prawda? Tak czasem myślimy, że to jest zadanie księży, sióstr diakonis, jakichś ewangelistów, mówców, w moim przypadku studenta teologii, tak? Czasem niektórzy ludzie tak myślą. Ale czy to jest odpowiednie podejście? Drodzy, myślę, że nie możemy całej odpowiedzialności rzucać na tych ludzi, którzy reprezentują Kościół. Ponieważ jeśli tak zrobimy, to myślę, że całe chrześcijaństwo, Kościół, nasze zbory, parafie, tak? Powoli będą wymierać, bo oni, którzy mają się tym zająć, nie będą wyrabiać. Nie dadzą rady. Dlatego to, co wypływa dla nas z tego tekstu, myśl, jest taka, że każdy z nas, każda z nas, każde dziecko, każdy dorosły, każda kobieta, każdy mężczyzna jest potrzebny do tego, aby wykonywać zadanie łowienia ludzi. Ale chwila, ktoś zawoła. Czy to oznacza, że mam teraz wszystko rzucić, tak jak Piotr, i jechać na misję, albo zacząć jakąś ewangelizację uliczną, albo jeszcze, czy to oznacza, że ja mam iść na teologię, studiować, żeby łowić ludzi? Nie, drodzy. Myślę, że sami doskonale to czujecie. No to w takim razie, czym jest to łowienie ludzi? Czy chodzi o nawracanie ludzi? Czy chodzi o takie namawianie bardzo gorące, graniczące z zaciąganiem na siłę ludzi do Kościoła? Czy chodzi o bratersko-siostrzane napomnienie bliźnich wersetami z Biblii, pokazywanie im, że są w błędzie, że są grzesznikami? Czy o to chodzi, kiedy słyszymy Chrystusowe wezwanie, że mamy łowić ludzi? Być może rozczaruję kogoś, ale nie o to chodzi, żeby stosować w nawracaniu, tak, mało subtelną technikę walenia Biblią po głowie. Łowienie ludzi to dawanie dobrego świadectwa. Tak, aby zachęcić, a nie zmusić. Nie zachęcić przy użyciu jakichś ciężkich środków, ale tak, aby zachęcić innych do tego, by poprzez nasze świadectwo przyszli do Kościoła, by przyszli pod Słowo Boże. Dawanie świadectwa to niekoniecznie oznacza od razu opowiadanie o Bogu każdemu, w każdym miejscu, każdemu, kto się nawinie. Ale myślę, że przede wszystkim oznacza to życie życiem w posłuszeństwie Panu Bogu. Czasem nawet najmniejszy gest w konkretnej sytuacji może być dla kogoś tym, czego akurat najbardziej potrzebuje. Może sprawić, że dana osoba zainteresuje się Bogiem. Najmniejszy gest. Czasem pozornie zwykła rzecz, jak uśmiech, bezinteresowna pomoc, tak? Podwiezienie kogoś, kto moknie na deszczu. Jakieś dobre słowo może zdziałać więcej, jak mówi taka słynna reklama, niż 1000 słów. Takie drobne, małe, niepozorne coś, jakiś gest, uczynek może zdziałać więcej niż 1000 słów żarliwych i nachalnych ewangelizacji. Świadectwem jest jednak nie tylko okazywanie miłosierdzia drugiemu człowiekowi, ale świadectwem może być również nasza rzetelność oraz uczciwość w pracy, na studiach, w szkole, nawet w przedszkolu, drodzy. To jest świadectwo. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jak ono powinno wyglądać. Kiedy będziemy tak czynić, będziemy pokazywali ludziom prawdziwe chrześcijaństwo. I kto wie, jak już powiedziałam wcześniej, może dzięki temu ktoś przyjdzie do kościoła, może ktoś dzięki temu zainteresuje się Bogiem, zapyta, no ale czemu On był dla mnie taki miły? Dlaczego On był taki uprzejmy? Dlaczego się uśmiechnął do mnie? Drodzy, to jest nasza szansa do tego, by być rybakami ludzi. Zobaczcie, Piotr był zwykłym rybakiem. Ktoś sobie może pomyśleć, no ja jestem przecież zwykłym człowiekiem. Jak ja mogę? Co ja mogę świadczyć? Jak? Nie mam wykształcenia, powołania jakiegoś. Ale zobaczcie, Piotr był zwykłym człowiekiem. Nie miał żadnego super talentu, który byłby tym wyznacznikiem, czy on może świadczyć, czy on może być uczniem Jezusa, czy nie. My też nie musimy mieć żadnych zdolności. Tak jak powiedziałem, nasza służba Bogu zaczyna się w momencie, kiedy wyznajemy Go jako Chrystusa, jako naszego Zbawiciela. I każdy z nas, od najmniejszego do największego, od najmłodszego do najstarszego, ma coś, może coś zrobić dobrego dla drugiego człowieka i przez to być świadectwem Bożej miłości. Kończąc, bo jest niemiłosiernie ciepło, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka istotnych spraw. Na zakończenie, jako taka powtórka. Służba Bogu zaczyna się od tego, że wyznajemy Go jako Boga, że wyznajemy Go jako Zbawiciela. Zaczyna się od stwierdzenia: Panie, jestem niegodnym człowiekiem, odejdź. Ale Bóg nigdy nie odchodzi w tym momencie. On właśnie wtedy zabiera nas i mówi: nie, jesteś grzeszny, a dla mnie jesteś ważny. Pan Jezus powołuje każdego z nas do dawania świadectwa, ale także On nas uzdalnia do tego. Ale pamiętajcie, to nie jest tak, że musimy być najpierw uzdolnieni, mieć jakiś talent, żeby służyć i świadczyć, lecz jest właśnie na odwrót. Najpierw Bóg nas powołuje, a później wyposaża w to, co jest nam potrzebne. Drodzy dorośli, drogie dzieci, dzisiaj, zamiast po raz kolejny przypominać Wam, że czas wakacyjno-urlopowy nie jest wcale w czasami od Pana Boga, to chcę Was zostawić z wyzwaniem, o którym mówi dzisiejszy tekst. Działajcie, świadczcie, bo ktoś mądry kiedyś powiedział, że chrześcijanie mogą czasem stać się jedyną Biblią, jaką przeczytają inni ludzie. Nasze zachowanie, postawa może być jedynym świadectwem, jakie ktoś kiedyś przeczyta, usłyszy o Bogu. Dlatego zapamiętajcie sobie to zdanie i działajcie. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które do nas przemawia. Prosimy Cię, używaj nas do swojej służby. Czyń z nas rybaków ludzi w taki sposób, abyśmy, Panie, mogli pomnażać Twoją chwałę i abyśmy mogli sprawiać, że inni ludzie zaczną się, Panie, Tobą interesować. Prosimy Cię, używaj nas i uzdalniaj do tego według Twojego, Panie, postanowienia. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.